Ksiądz Mariusz Rosik. Trzy wymiary rozwoju. Nauka, autorytet i zasady.
Kiedy Malina do mnie zadzwonił i powiedział o tematyce, drodze tych waszych spotkań, Pan Bóg kocha rozwój, Pan Bóg kocha postęp, od razu przyszła mi na myśl Greka. Pamiętam, jak zaczynałem się uczyć, Malina też, na drugim roku w seminarium sięgnęliśmy po Grekę. To początkowo to była taka magia. Przez 2 miesiące uczyliśmy się literek, trudno było to wszystko zapamiętać. Później tak się potoczyły moje losy, że pojechałem na studia do Rzymu studiować Biblię. No więc Greka jest zupełną podstawą. Pierwszy rok studiów biblijnych polega na tym, że mieliśmy codziennie 4 godziny hebrajskiego, 3 godziny greki. Nic więcej, tylko to przez cały rok. Więc słuchajcie, jak chciałem się bardzo zmęczyć, to wtedy brałem sobie Biblię po grecku i zaczynałem czytać. I mniej więcej po 2 zdaniach już byłem tak zmęczony i tak senny i głowa mi tak buzowała. Minęły studia, wróciłem do Polski, zacząłem uczyć. Słuchajcie, i na przykład przychodzi taka niedziela, że człowiek ma 7-8 kazań od rana. Wieczorem przychodzi do domu bardzo padnięty. I co zrobić? Jak chcesz sobie naprawdę odpocząć, to otwierasz Biblię po grecku i zaczynamy czytać. Kochani, to nie znaczy, że jestem jakimś geniuszem, nie, ale nastąpił pewien postęp, pewien rozwój. A Pan Bóg kocha rozwój i Pan Bóg kocha postęp. Bardzo gorąco Was dzisiaj wieczorem wszystkich witam. Moje nazwisko Mariusz Rosik. Temat naszego spotkania od Tarsu do Rzymu, co zapowiada nam jasno postać świętego Pawła. Chciałbym, drodzy, abyśmy popatrzyli dzisiaj na postać świętego Pawła, próbując z jego życia odczytać kilka takich zasad, które pomagają nam do naszego wszechstronnego rozwoju, bo Pan Bóg kocha rozwój. Paweł urodził się najprawdopodobniej około 8 roku po Chrystusie. Wiemy, że Pan Jezus urodził się mniej więcej w 7 roku przed Chrystusem, więc Paweł był te kilkanaście lat młodszy od Pana Jezusa. I w tamtym czasie edukacja żydowska, choć Paweł urodził się w diasporze, w Tarsie, na terenie dzisiejszej Turcji, edukacja w judaizmie wyglądała w taki sposób, że obejmowała tylko chłopców. Chłopcy szli do szkoły przysynagogalnej i uczyli się na takich 2 etapach. Pierwsze 5 lat poświęcali na naukę Tory, naukę pięcioksięgu. Uczyli się czytać, uczyli się pisać, uczyli się języka obcego. Hebrajski był dla nich językiem obcym. Paweł w diasporze, w Tarsie mówił po grecku. W Palestynie mówiono po aramejsku, natomiast Biblia jest napisana po hebrajsku, Stary Testament, więc uczono się dla takich chłopaków młodych języka hebrajskiego. Zaczynali się uczyć od 5 roku życia. Od 5 do 10 uczyli się o pięcioksięgu, najważniejsza część Biblii hebrajskiej. Od 10 do 13 roku życia uczyli się tradycji ustnej, czyli tego wszystkiego, co nie jest zapisane w pięcioksięgu, ale co jest interpretacją pięcioksięgu. I dopiero po zakończeniu tego etapu nauki chłopcy przeżywali tak zwaną bar mitzwę, czyli po raz pierwszy w synagodze publicznie czytali fragment Tory. I od tego momentu stawali się bar mitzwą, czyli synem przykazania. Oznacza to, że zaczynają ich obowiązywać wszystkie przykazania zapisane w Torze, a przykazań tych jest 613. Każdy Żyd bez problemu zna na pamięć 613 przykazań prawa i to jest zupełna podstawa, dlatego że tych 613 przykazań prawa, słuchajcie, to jest Tora pisana, 5 pierwszych ksiąg, prawda, rodzaju wyjścia kapłańska powtórzonego prawa i liczb, ale każde z tych przykazań było obwarowane 10 bardzo szczegółowych przypisów, które pochodziły z tradycji ustnej i dopiero właśnie po zakończeniu tej nauki przeżywano bar mitzwę i wtedy większość chłopaków kończyła swoją edukację, a niektórzy, jak Szaweł Starsu, pojechał do Jerozolimy i tam kontynuował swoją edukację w szkole jednego z najwybitniejszych rabbich tamtych czasów, niejakiego Gamaliela. Krótko mówiąc, chcę pokazać jedno. Paweł od dziecka się uczył. Uczył, uczył, uczył. I uczył się przede wszystkim prawa i interpretacji prawa. Był z wykształcenia faryzeuszem, a faryzeusze to jedno z wielu ugrupowań w judaizmie w Palestynie pierwszego wieku. Gdybyście, kochani, chcieli je wymienić tylko tak na jednym oddechu, to popatrzmy. Faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, Herodianie, Zeloci, Sykaryjczycy, Kumrańczycy, Esseńczycy, Samarytanie przyznawali się do religii mojżeszowej i od 30 roku naszej ery mniej więcej judeo-chrześcijanie. Mamy więc przynajmniej 10 ugrupowań w judaizmie. Każde z nich nieco inaczej patrzyło na Boga, na drogę do Pana Boga, ale największy wpływ na religijność mieli faryzeusze, a sama nazwa Peruszim po hebrajsku oznacza oddzieleni. Faryzeusze bowiem oddzielali się od całej reszty żydowskiego społeczeństwa naciskiem, jaki kładli na prawo Starego Testamentu. Otóż uznali za taki kluczowy tekst Biblii fragment Księgi Powtórzonego Prawa. PWT to nie jest papieski wydział teologiczny, tym razem tylko Księga Powtórzonego Prawa 30 od 15 do 20, gdzie Bóg mówi o dwóch drogach. 13 wiek przed Chrystusem, Żydzi, Izraelici dochodzą po 40 latach wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej i Mojżesz tuż przed śmiercią kieruje do Izraelitów słowa, które przez niego właściwie sam Bóg kieruje do Izraelitów i mówi: patrz, kładę przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Nakazuję ci miłować Pana, twojego Boga, chodzić Jego drogami, pełniąc Jego prawa, nakazy, a Pan, twój Bóg, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. I to jest ta droga życia i szczęścia. Natomiast o tej drugiej drodze Bóg mówi: jeśli serce swoje odwrócisz, zbłądzisz, będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Kładę przed wami życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, wybierajcie więc życie. Faryzeusze i wszyscy Żydzi zdali sobie sprawę, że przed każdym człowiekiem są dwie drogi, Pan Bóg jest tylko na jednej z nich, ja, Pan, będę ci błogosławił, ale jeśli wejdziesz na tą drugą drogę, Bóg mówi: oświadczam ci, że tam zginiesz. Zdali sobie sprawę, że absolutnie wszyscy ludzie znaleźli się na drodze przekleństwa. Bo jak powie faryzeusz, Szaweł z Tarsu, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. I on na to nie wpadł, wyczytał tu u psalmisty: nie ma sprawiedliwego ani jednego. Żydzi więc dali sobie sprawę, że grzech oddziela człowieka od Boga. Faryzeusze mieli pomysł, jak przejść z drogi przekleństwa na drogę życia, zachować wszystkie 613 przykazań prawa. I teraz, kochani, zachowując te przykazania, chcieli mieć 100% pewność, że żadnego z nich nie naruszą. I dlatego budowali coś takiego, co nazywali w Talmudzie, w komentarzu do Tory, nazywa się to murem wokół prawa. Będziemy teraz budować mur wokół prawa. To jest przykazanie. Przykazanie dla przykładu. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Żeby nie naruszyć tego przykazania, żeby go nie złamać, to trzeba je otoczyć całą masą szczegółowych przepisów. I to nazywany murem. Pierwszy kołek w murze. Nie wolno ci zrobić w dzień szabatu więcej niż 1000 kroków. Drugi. Nie wolno ci rozpalać ognia. Trzeci. Nie wolno ci iść do lekarza. Czwarty. Nie wolno ci przenosić ciężkich przedmiotów. Cała masa szczegółowych norm. I jeżeli będziemy się tego trzymać, to mamy 100% pewność, że nie naruszymy głównego przykazania. To jest interpretacja prawa. Tego się uczył Paweł. Dzisiaj, kochani, judaizm dzisiejszy jest spadkobiercą właśnie faryzeizmu. I dlatego dzisiaj Żydzi też tak bardzo mocno, zwłaszcza ci ortodoksyjni, konserwatywni, kładą nacisk na zachowanie prawa, bo dla nich jest to jedyny sposób dotarcia do Boga. Jedyny sposób, aby zaskarbić sobie Bożą miłość, Bożą przychylność, to zachować wszystkie 613 w omijaniu tych przykazań. Najpierw ich nauczali, ale później na przykład ktoś chciał w dzień szabatu pójść do cioci na kawę, a ciocia mieszkała 3 kilometry dalej, to najpierw szedł piechotą 1000 metrów, później siadał na osła, wolno było na ośle 1000 metrów, a później do siodła przywiązywał bukłak z wodą i ostatni kilometr pokonywał drogą morską. Był już u cioci, czekał, aż zaszło słońce, prawda, i wtedy mógł, dzień się skończył, szabat się skończył, mógł więc wracać do domu. Mówimy o takich obrazkach, w jaki sposób Żydzi zwracają uwagę na to prawo, bo to jest mentalność Pawła. Pawła z Tarsu. W Jerozolimie jest taka dzielnica, nazywa się Mea Shearim, dzielnica 100 bram Żydów ortodoksyjnych i tam na przykład w szabat można zobaczyć takie scenki rodzajowe. Idzie dwóch mężczyzn, tak elegancko ubranych, jak to Żydzi, z pejsami, w garniturkach. Jeden wyprzedza drugiego o 2-3 metry i przerzucają sobie plecak, tak jakby grali w koszykówkę. Rzucają sobie ten plecak albo torbę jak piłkę, bo prawo zakazuje przenoszenia ciężkich przedmiotów, a nie przerzucania. Można więc przerzucać. Tu we Wrocławiu mamy na przykład windę szabatową w synagodze. Winda szabatowa polega na tym, że w dzień szabatu jest tak zaprogramowana, że się otwiera i zamyka na każdym piętrze, bo Żydom nie wolno nacisnąć guzika wtedy w windzie. To jest praca zakazana w dzień szabatu. Żaden Żyd nie odbierze ortodoksyjny telefonu komórkowego, bo nie wolno nacisnąć guziczka w dzień szabatu. W dzień szabatu więc nie odbierają telefonów. I myślę, że to oni wymyślili te aplikacje głosowe. Call mam, już telefon dzwoni do mamy, prawda? Tak, żeby zakończyć ten wątek, to ostatni przykład, bo ja się zawsze uśmiecham. Tak się stało, że po Rzymie jakiś czas studiowałem też w Jerozolimie właśnie i tam, słuchajcie, taki mój kolega, z którym studiowaliśmy razem, miał taką przygodę. Przechodził sobie właśnie przez tą dzielnicę Żydów ortodoksyjnych w dzień szabatu. To był sierpień, 40 kilka stopni i taki właśnie pobożny Żyd wybiegł z domu i zobaczył Romka, Roman Mazur, salezjanin. Mówi, proszę pana, jakby pan nam pomógł, bo my mieszkamy tu na poddaszu i się nam wyłączył klimatyzator, a w dzień szabatu nie możemy nacisnąć guzika w pilocie, żeby go włączyć. Romek mówi, nie ma sprawy. Wdrapali się tam na to poddasze. Ten Żyd oczywiście, jak to w szabat, elegancko w garniturze, we fraku, patrzy, żona jego, taka zapięta na ostatni guzik, w sukni aż do samych stóp. Czwórka dzieci, wszystkie też tak elegancko ubrane i wszyscy na sofach jak roślinki. Czekają, aż ktoś włączy klimatyzator. Więc Romek złapał za tego pilota, cyk, a tam wyskoczyło, podaj kod PIN. Na co nasz bohater Żyd mówi, ale proszę pana, w dzień szabatu to my nie możemy podać kodu PIN, bo to jest praca zakazana. Romek mówi, no to co ja mam zrobić? Na pana miejscu ja bym wcisnął trójeczkę, mówi. Mówi, ja nie wiem, czy to trójeczka, mówi, ale proszę spróbować. No to cyk. A co dalej? Mówi, a może szóstka? Mówi, proszę sprawdzić, może szóstka. No i tak mu podał cały kod PIN. Słuchajcie, i wszyscy byli uratowani. Więc to jest nauka prawa. Kochani, mówimy o tym, że Szaweł z Tarsu nie dość, że znał na pamięć 613 przykazań prawa, to wykształcił cię o tych wszystkich przykazaniach, które tworzą tradycję ustną i które Żydzi nazywają murem wokół prawa, a do tego potrzeba naprawdę tęgiej głowy. I zwróćmy uwagę, że Paweł musiał być jednym z najwybitniejszych uczniów w szkole Gamaliela, skoro to właśnie Pawłowi, Szawłowi dano listy uwierzytelniające, żeby prześladować chrześcijan. Nie dali ich byle komu. Dali komuś, co do kogo wiedzieli na 100%, że wie, czym jest prawo, że wie, co głoszą chrześcijanie, gdzie błądzą i dlatego Paweł został w ten sposób wyróżniony. Tak więc pierwsza zasada rozwoju – uczyć się. Bardzo gorąco zachęcamy do nauki, do wszechstronnej nauki. Tak jak Paweł się uczył od dziecka, od 5 roku życia do końca swojego życia, to jest bardzo prosta zasada, uczymy się. Ale nie tylko. Być otwartym na działanie Ducha Świętego, otwartym na działanie Boga. Z jednej strony uczę się, ale popatrzmy. Szaweł, wyuczony, wyrusza w drogę do Damaszku, żeby prześladować chrześcijan. Myślę, że znamy ten tekst, a króciutko go przeczytajmy. 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Powiedział. On powiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań, wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. I wiemy, jak się historia skończyła. Paweł stracił wzrok. Przez 3 dni nic nie widział, ale później pojawił się niejaki Ananiasz, który się pomodlił za niego, ochrzcił go, wzrok został przywrócony. Często o tym wydarzeniu mówi się tak, że jest to nawrócenie świętego Pawła, który spadł z konia podczas Chrystofanii pod Damaszkiem. Nie jest to ani nawrócenie, ani świętego, ani Pawła, ani nie było konia, ani nie było Chrystofanii. Wszystko dokładnie odwrotnie niż tak stereotypowo myślimy. Nie nawrócenie, bo gdybyśmy sięgnęli po jakąkolwiek encyklopedię, słownik i poszukali definicji nawrócenie, to jest to albo ktoś był niewierzącym, ateistą i staje się wierzącym, albo ktoś porzuca jedną religię, przyjmuje drugą. Szaweł był Żydem, dalej pozostawał Żydem. Wtedy judaizm i chrześcijaństwo to była jeszcze jedna religia. Chrześcijanie byli w łonie judaizmu. Dopiero pod koniec I wieku te ich drogi się rozeszły. Więc to nie było również nawrócenie w takim sensie zmiany religii. Nie było nawet nawrócenie w sensie moralnym. Tak jak mówimy w Wielkim Poście, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dlatego, że Paweł właśnie bardzo skrupulatnie przestrzegał prawa, był moralnie jak najbardziej w porządku. No chyba, że zdefiniujemy nawrócenie jako po prostu otwarcie się na Jezusa Chrystusa, przyjęcie chrztu i przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to w tym sensie tak. Nie jest to nawrócenie świętego, bo wtedy jeszcze Paweł nie był kanonizowany i wtedy nawet jeżeli chrześcijan nazywano świętymi, to Paweł jeszcze do nich nie należał. Nie jest to nawrócenie świętego Pawła, bo tutaj mamy akurat ten moment, kiedy Paweł podróżuje przez całą Palestynę z Jerozolimy 240 km na północ do Damaszku i tam mówi się w języku aramejskim, a jego imię po aramejsku to Saul, czyli Szaweł po polsku, prawda? Pamiętajmy, że nie ma takiego momentu jak zmiana imienia. Owszem, u Piotra było, ty już nie jesteś Szymon, tylko będziesz nazywał się Piotr, ale to jest kolejny stereotyp, który się nam dostał w myśleniu o świętym Pawle. Był sobie Szaweł, nawrócił się i stał się Pawłem. Nieprawda. Nieprawda, dlatego że wszystko zależy od tego, na jakich terenach jesteśmy. Jak jesteśmy właśnie w Palestynie, mówi się tam po aramejsku i po aramejsku jego imię brzmi Szaweł, Szaul, a kiedy jesteśmy na terenach języka greckiego, to tam mówiono po grecku, jego imię brzmi Paulos, a kiedy jesteśmy w Rzymie, ewentualnie mówiono po łacinie, jego imię brzmi Paulus. Prawda? Więc albo Paweł, albo Szaweł, w zależności od tego, w jakim języku Paweł mówił. Natomiast nie ma takiego porzucenia jednego imienia na rzecz drugiego, jak to było w przypadku Piotra. Nie było też oczywiście konia żadnego, dlatego że Żydzi nie jeździli na koniach, co najwyżej Rzymianie w Palestynie, rzymskie wojsko, ale trudno przypuścić, żeby Paweł zaciągnął się do wrogiej armii. No i wreszcie nie była to także Chrystofania, dlatego że Chrystofania to jest ukazanie się Chrystusa zmartwychwstałego, ale przez 40 dni po zmartwychwstaniu. Wtedy, kiedy można go dotknąć, kiedy można z nim zjeść rybę wspólnie, Jezus był fizycznie obecny. Natomiast to wydarzenie ma miejsce najprawdopodobniej około 36 roku naszej ery, czyli już około 6 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. Paweł miał więc wizję, nadprzyrodzoną wizję, ale nie była to w sensie ścisłym Chrystofania. W każdym razie Paweł jest otwarty na działanie Ducha Świętego, jest otwarty na działanie Boga. To, co się dokonało, to, co potocznie nazywamy nawróceniem, Bóg przewrócił cały jego świat do góry nogami. Spróbujmy tak praktycznie pomyśleć. Gościu wyrusza z Jerozolimy. Wie, że jedzie do Damaszku prześladować chrześcijan. Jak wspomniałem, około 240 km, to jest pewnie tyle, co może stąd do Częstochowy. Pielgrzymka idzie z 9 dni. Taki Paweł miał mniejszą grupę, to powiedzmy z tydzień potrzebował, żeby tam dotrzeć, prawda? Co on robił przez ten tydzień? Wędrował do Damaszku, wiedział, w jakim celu tam idzie, miał tutaj listy od arcykapłanów, wiedział, że idzie prześladować chrześcijan, więc z całą pewnością każdego dnia rozmyślał o chrześcijanach. Co oni tam głoszą, co oni wymyślili. Cały czas musiał mu to pracować w nim, prawda? I w końcu, gdy dochodzi do niemal do celu, nagle staje się dla niego jasne, że chrześcijanie mają rację. To wszystko, co w Starym Testamencie było zapowiedziane o Mesjaszu, spełnia się w Jezusie Chrystusie. Dopiero wtedy do niego dociera, traci wzrok fizyczny, ale zyskuje wzrok duchowy. Wszystko stało się jasne i uwierzył w Jezusa jako Mesjasza. Wiadomo już wtedy, że nie prześladuje chrześcijan, tylko pozwala się prowadzić dalej Panu Bogu. Jest więc otwarty na działanie Pana Boga. I to jest niezwykle ważna zasada w naszym rozwoju duchowym. Pierwsza, uczyć się, tak jak Paweł, ale druga też być otwartym na działanie Pana Boga. Słuchać tego, co Bóg chce powiedzieć do mojego serca. I popatrzcie, co zrobił Paweł. Gdy doszedł do tego Damaszku, usunął się na 3 lata na pustynię. Na 3 lata, powiedział, schował się w Arabii, na pustyni. Co on tam robił przez 3 lata? Nie mamy nigdzie w Biblii na ten temat, ale myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że wiemy, co robił. Czytał Biblię. Przez 3 lata wziął sobie swoją Biblię hebrajską i czytał. Kartka za kartką, wtedy kartek nie było, tylko zwoje. I sprawdzał, czy rzeczywiście to, co się wydarzyło w Jezusie Chrystusie, jest zapowiedziane w Starym Testamencie. Czyli krótko mówiąc, dalej się uczył, ale już znowu pod natchnieniem Ducha Świętego. I dopiero po 3 latach przychodzi do Jerozolimy, aby się zapoznać z Piotrem. Czyli popatrzmy, Paweł dalej się uczy. To jest dla niego taka wręcz fascynacja. Zafascynował się Jezusem i wszystko to, co poznawał przez tyle lat nauki, całą Biblię hebrajską, teraz przewartościowuje, patrząc na nią przez osobę Jezusa Chrystusa. Czyli krótko mówiąc, musi przerobić jeszcze raz cały ten materiał, który do tej pory się wyuczył, aby popatrzeć na to przez pryzmat osoby Jezusa Chrystusa i przez pryzmat Jego dzieła. I myślę, że to jest taka fascynująca cecha w Pawle, że w nim ciągle jest taki zapał, ciągle jest taki entuzjazm. Ja czasem swoim studentom na seminarium mówię, praca magisterska to jest tylko efekt uboczny tego, że my tutaj przychodzimy i się spotkamy, bo naszym zadaniem jest być zafascynowanym Biblią. Ty masz szukać, czytać, porównywać, stawiać hipotezy, odpowiadać, kłócić się, dyskutować, a to, że przy okazji powstanie praca magisterska, to można ją szybciutko napisać. To jest podstawa tego, że aby to, co robimy, było naprawdę czymś fascynującym, aby całe serce temu oddać i za tym właśnie szedł święty Paweł. I popatrzmy, po 3 latach pobytu na pustyni, Paweł idzie do Jerozolimy. Spróbujmy to może odnaleźć, pewnie to będzie w liście do Galatów. Paweł mówi w liście do Galatów w 1 rozdziale, następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla poznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Paweł uznał autorytet Piotra. Zwróćmy uwagę, że pada tutaj słowo Kefas, to jest imię Piotra. Mówiono Kefas na pierwszego papieża, na Szymona Piotra, wtedy, gdy chciano podkreślić jego autorytet jako papieża. Dlatego, że to jest imię nadane mu przez Jezusa. I nawet w greckim tekście, w listu do Galatów, pojawia się to aramejskie imię Kefas, skała, a to oznacza, że Paweł przychodzi do Piotra, aby uznać nad nim swój autorytet. I to jest, kochani, kolejna zasada naszego wzrostu czy rozwoju, o którym mówimy w tym cyklu spotkań. Uznanie autorytetów, czyli umiejętność uczenia się, zwykłą rozmowę papieża Benedykta z jakimś z dziennikarzy. I Benedykt opowiadał, że gdy się uczył w seminarium, miał kilku wybitnych profesorów. Jeden nazywał się Gottlieb Songen. Tak, tutaj sobie wypisałem jego nazwisko. Powiedział, że był to człowiek, który nauczył go stawiania pytań. Nauczył go stawiania pytań, bo mówi, pytania są najważniejsze w nauce. Nie tyle odpowiedzi, ale umiejętność stawiania pytań. Ale mówi, ten Gottlieb Songen cały czas miał kłopoty z uznaniem dogmatu o nieomylności papieża. Ciągle się z tym zmagał. I pewnego razu ktoś go zapytał, a co będzie, jeżeli Kościół rzeczywiście potwierdzi na zawsze ten dogmat o nieomylności papieża? I wtedy ten starszy już profesor powiedział, wtedy przypomnę sobie, że Kościół jest mądrzejszy ode mnie. Bardzo fajne zdanie. Przypomnę sobie, że Kościół jest mądrzejszy ode mnie. Czyli uznaję czyjś autorytet nad sobą. I to jest, myślę, bardzo istotna zasada naszego wzrostu, nie tylko duchowego, ale wszechstronnego rozwoju, tego rozwoju, który Pan Bóg kocha. Uznanie autorytetu. Popatrzmy, co robi Piotr. 15 dni się Paweł zatrzymał u Piotra, a Piotr mówi, ciebie tu jeszcze wszyscy pamiętają jako prześladowcę Kościoła, więc wracaj do Tarsu. I Paweł pojechał do Tarsu i musiał skulić uszy i słuchajcie, jeszcze 10 lat siedział w Tarsie. Nic nie robił, poza czytaniem Biblii pewnie, dlatego że pierwsza podróż misyjna świętego Pawła to jest rok 49, a to nawrócenie jego miało miejsce w 36, czyli 13 lat przygotowywał się, można powiedzieć, był bezczynny, ale przez te 13 lat wciąż głęboko poznawał to, czym jest chrześcijaństwo i dopiero później rozpoczął swoją działalność misyjną. Umie więc Paweł uznać autorytet kogoś nad sobą i być posłusznym temu autorytetowi. To właśnie ta kolejna ważna zasada rozwoju czy wzrostu. Jest także inna, mianowicie słuchajcie, Paweł ma w sobie coś takiego, że potrafi wyciągać wnioski z własnych błędów. I to jest bardzo ważna zasada, żeby nasze porażki, nasze klęski, to co się nam nie udało, potraktować jako taki dołek startowy, punkt startowy do tego, aby się odbić i wędrować dalej. Nie przeżywać ich właśnie jako klęskę, ale jako kolejny etap na drodze mojego rozwoju. Tu chciałbym przytoczyć to, co wydarzyło się w Atenach. Paweł był Grekiem, w tym sensie, że znał bardzo dobrze język grecki, myśl grecką, literaturę grecką, bo cytuje filozofów, poetów greckich, chociaż wiadomo, że był Żydem z urodzenia i wyznawcą judaizmu. Natomiast mentalność grecka absolutnie nie była mu obca. I wiedział, że gdy pojawi się w Atenach, z czym będzie miał do czynienia. Dlatego z całą pewnością bardzo dobrze się przygotował do tego spotkania z filozofami, z mędrcami w Atenach i wystąpił na Areopagu, posłuchajmy, z taką mową. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przychodząc bowiem i oglądając wasze świętości, jedna po drugiej, znalazłem ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Bóg teraz wzywa wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. I wiemy, co się później stało. Gdy tylko usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni go wyśmiewali, a inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. I tak Paweł ich opuścił. Poniósł, można powiedzieć, dramatyczną klęskę w jednym z najważniejszych miejsc Grecji. Głosił Chrystusa, zapominając o tym, że w myśl greckiej filozofii zmartwychwstanie nie ma najmniejszego sensu, bo wielu filozofów greckich patrzyło na ludzkie ciało jako na więzienie dla duszy. Śmierć jest uwolnieniem duszy z więzienia, którym jest ciało, więc bezsensowne wydawało im się, aby dusza ludzka znowu wchodziła w ciało, zmartwychwstając, znowu była zamknięta w jakimś więzieniu. Więc ta myśl była im totalnie obca. Paweł więc tutaj poniósł porażkę, ale popatrzmy, że kilka lat później pisze list do Koryntian i w pierwszym liście do Koryntian cały 15 rozdział poświęca zmartwychwstaniu. I poświęca go, widać, że tam już ma bardzo dokładnie przemyślaną kwestię, bo wie, że pisze do Koryntian, którzy są wychowani w kulturze i religijności Greków i myślą sobie, że ciało jest więzieniem dla duszy, dlatego ma już całą masę argumentów za tym, że jednak zmartwychwstanie nastąpi. Skoro Chrystus nie zmartwychwstał, mówi, daremna jest nasza wiara, daremne jest nasze nauczanie. A później wyjaśnia, w jaki sposób zmartwychwstaniemy i że nie będzie to żadne więzienie dla duszy, ale że zmartwychwstaniemy w zupełnie innym ciele. Z jednej strony będzie jakaś ciągłość, tak jak w przypadku Chrystusa, był to ten sam Chrystus, prawda? Ale z drugiej strony jest też jakiś brak ciągłości pomiędzy tym, co nazywamy ciałem chwalebnym, czyli ciałem zmartwychwstałym. Wiemy, że miały ono jakieś takie dziwne właściwości, typu przenikania przez, na przykład przez całun, bo niektórzy twierdzą, że zmartwychwstanie Chrystusa właśnie tak nastąpiło, że cała ta struktura, w którą Jezus był owinięty, całunu, została nienaruszona, a ciało Jezusa jakby wyemitowało ze środka, prawda? Później wiemy też, że Jezus przychodził do apostołów pomimo drzwi zamkniętych, czyli miało to ciało inne właściwości niż nasze takie ziemskie, typowo fizyczne. Popatrzmy, kochani, to tak na marginesie odnośnie tego zmartwychwstania, że Paweł odrobił lekcję. Pewnie przeżył dramatycznie tą swoją klęskę w Atenach, ale później wypracował całą teologię, aby umieć Grekom, dla których pomysł o zmartwychwstaniu wydaje się śmieszny, umieć go przedstawić w taki sposób, aby go umieli przyjąć. Czyli to jest kolejna taka bardzo ważna, istotna zasada tego, w jaki sposób nasz rozwój może następować. Mianowicie chodzi o to, aby nasze porażki, nasze błędy nas nie przytłaczały, ale raczej chodzi o umiejętność wydobycia właściwych wniosków z tego, co nas spotkało, i to staje się takim punktem napędowym albo impulsem do zasady, o której chciałbym powiedzieć, którą można z listów świętego Pawła, ale także z dziejów apostolskich wyczytać. To po prostu to, że żeby się rozwijać, kochani, trzeba mieć pasję. Trzeba być czymś oczarowanym, zafascynowanym, zakochanym. To jest coś takiego, co mnie pociąga, co jest moim światem, czemu oddaję całe swoje serce. Trzeba mieć pasję, bo pasja ciągle nas rozwija, ciągnie nas właśnie w takim kierunku wszechstronnego rozwoju. Dla Pawła tą pasją był Chrystus. Jezus Chrystus to była osoba, którą on był oczarowany, zachwycony, chciał go coraz bardziej poznawać, chciał coraz bliżej niego być. Popatrzmy, jak szaleńczo pisze w liście do Filipian, już w pierwszym rozdziale. Mówi tak: dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem mam żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, aby być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Ale pozostawać w ciele, bo to dla was bardziej konieczne. Paweł był tak szaleńczo zafascynowany Chrystusem, że nie przejmował się tym, że może ponieść śmierć. Sam zresztą świadomie się na tę śmierć narażał niejednokrotnie. Kiedy wędrował po raz ostatni do Jerozolimy, to w dwóch miastach prorocy, w Antiochii i w Efezie, mówili mu: czekają cię tam kajdany. Był taki prorok o imieniu Agabos, związał sobie ręce i powiedział: Pawle, tak zwiążą cię, jak przyjdziesz do Jerozolimy. Paweł więc wiedział, że tam go czekają prześladowania i nic sobie z tego nie robił. Powiedział: jestem gotowy dla Chrystusa umrzeć. Poszedł i rzeczywiście został tam schwytany, oskarżony niesłusznie o wprowadzenie poganina na teren świątyni, i to wszystko się zakończyło podróżą do Rzymu, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Ale Paweł miał w sobie taką pasję poznawania Chrystusa i dla nas to dzisiaj wydaje się, drodzy, takim szaleństwem trochę. Człowiek żyje na tym świecie, aby być szczęśliwym. Rozwijamy się po to, aby być szczęśliwym. Uczymy się na studiach, aby być szczęśliwymi ludźmi, dobrymi, zdrowymi. Czym dla nas jest szczęście? Dla Pawła szczęście to było być z Chrystusem. Obojętnie, czy po tej stronie, czy po drugiej stronie, ale być z Chrystusem. Popatrzmy, ta granica szczęścia w pierwotnym chrześcijaństwie była przesunięta tylko do jednego. Jak jestem z Jezusem, to jestem szczęśliwy. Największa tragedia, jaka może mnie spotkać, to oddzielenie od Chrystusa. Nie choroba, nie wypadek, nie utrata pracy, nie głód, ale oddzielenie od Chrystusa. Był taki Ignacy Antiocheński. Jak został schwytany, to wieźli go do Rzymu. Pisał listy z tego powozu, którym go przewożono do Rzymu, i pisał do swoich współbraci: niech wam przypadkiem nie przyjdzie do głowy, żeby mnie uwolnić, bo ja chcę być pożarty zębami dzikich zwierząt i chcę cierpieć dla Chrystusa. Tak bardzo chcieli być z Chrystusem już po tej drugiej stronie. Trochę to szaleńcze, ale niezwykle urokliwe, że ktoś tak bardzo może być zafascynowany w tym wypadku osobą Jezusa Chrystusa. To jest pasja. Pasja jest siłą napędową postać świętego Pawła, i w tym celu, aby wydobyć pewne zasady, które mogą nam tak bardzo praktycznie pomóc w naszym wszechstronnym rozwoju. Po pierwsze, uczyć się. Po drugie, być otwartym na działanie Ducha Świętego. Po trzecie, wyciągać wnioski ze swoich błędów. Po czwarte, uznawać nad sobą autorytet. No i po piąte, mieć w sobie tą pasję, która będzie mnie ciągnąć do dalszego rozwoju. Paweł tak przeżył swoje życie. Był pewnie człowiekiem raptownym, często się denerwował, często się złościł, co widać w listach, co widać w dziejach apostolskich, ale to właśnie dlatego, że na czymś mu zależało. I zależało mu również na tym jego rozwoju. I teraz taką chciałbym postawić tezę w końcu tej refleksji, że popatrzmy, Paweł w 67 roku najprawdopodobniej poniósł śmierć męczeńską w Rzymie. W tym też czasie, być może 67, może 64, nie wiemy dokładnie, pisze swój ostatni list. ostatni list, to jest drugi list do Tymoteusza. Można więc powiedzieć, że wtedy jest już człowiekiem niezwykle dojrzałym, ma świadomość tego, że czekają go prześladowania i pewnie poniesie śmierć męczeńską. Można więc ten list potraktować jako taki swoisty testament Pawła. Człowiek, który zbliża się do kresu swojego życia, z jednej strony ma świadomość, że niedługo spotka tego, któremu całe to życie poświęcił, pisze do swojego przyjaciela, Tymoteusza, którego ustanowił biskupem w Efezie. Później w Efezie biskupem był święty Jan, ewangelista, ale wcześniej właśnie Tymoteusz, obsadzony tam, na tej stolicy przez świętego Pawła. I Paweł pisze mu tak, o działaniu Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, ale, to jest 2 Tymoteusza 1,7, ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Mówi Paweł, potrzebujemy Ducha Świętego w trzech dziedzinach naszego życia. Moc, miłość i myślenie. W tych trzech obszarach Duch Święty może kształtować nasze chrześcijańskie życie. Paweł chce powiedzieć jedno. Chcę powiedzieć, że niezwykle ważne jest, aby te wszystkie trzy dziedziny naszego życia rozwijały się równomiernie. Otrzymaliśmy ducha mocy, mówi. Sam użyte greckie słowo to jest dynamis. Stąd wiemy, no, dynamit stąd pochodzi, prawda, moc. Moc Ducha Świętego w pierwotnym Kościele przejawiała się w uwolnianiu od złych duchów, w uzdrowieniach. Ta moc nam jest potrzebna do zerwania z grzechem, zwłaszcza grzechem ciężkim, ale także później do czynienia dobra. Moc Ducha Świętego. Tutaj potrzebujemy Ducha Świętego. Popatrzcie, drodzy, że w języku greckim mamy kilka terminów odnoszących się do miłości. Tłumaczymy je na język polski jako miłość, ale każdy z nich kładzie aspekt na inny wymiar miłości. Ten taki najbardziej bezinteresowny rodzaj miłości w języku greckim nazywa się agape. Za każdym razem, prawie kiedy Biblia mówi o miłości Boga do człowieka, to sięga po ten termin. Tak Bóg agapesan umiłował świat, że syna swojego dał. Agape to jest miłość czysta, święta, bezinteresowna. Miłość, jaką Bóg ma wobec każdego z nas. Ale jest także drugi rodzaj miłości, który w języku greckim nazywa się filia. Stąd na przykład filozofia, czyli umiłowanie mądrości, stąd filantropia, umiłowanie człowieka. Otóż filia to jest miłość już nie tak doskonała w tym sensie, że nie jest całkowicie bezinteresowna. Jeżeli ludzie się kochają miłością filia, to między innymi dlatego, że mają wspólne zainteresowania, prawda? To jest już miłość troszkę interesowna, troszkę niedoskonała, troszkę czasem pokaleczona przez różne wydarzenia z naszego życia, ale zawsze szczera. I popatrzmy, żeby zrozumieć, o co Pawłowi chodzi w tym zdaniu otrzymaliśmy ducha miłości, warto popatrzeć na ten tekst przez pryzmat opowiadania o tym, co się wydarzyło tydzień po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy Jezus ukazuje się apostołom nad Jeziorem Galilejskim i tam spotyka Piotra i mamy ten słynny dialog. Piotrze, czy miłujesz mnie? 3 razy, prawda? Patrzmy, Jezus za pierwszym razem daje Piotrowi takie pytanie. Piotrze, czy miłujesz mnie miłością agape? Tam pada to słowo agape. Czyli czy miłujesz mnie miłością czystą, świętą, bezinteresowną, tak jak Bóg ukochał człowieka? A Piotr w swojej szczerości odpowiada, Panie, kocham Cię. Po polsku też próbuje tłumacz różnicować. Miłować i kochać. Piotr odpowiada, kocham Cię miłością filia. Tak po ludzku. Miłością nie całkiem czystą, nie całkiem doskonałą, nie całkiem bezinteresowną, szczerą, ale poranioną, pokaleczoną, podszytą strachem. Za drugim razem sytuacja się powtarza. Jezus pyta, czy kochasz mnie miłością agapę? Piotr odpowiada, kocham cię, ale tak czysto po ludzku, miłością filia. I popatrzmy, trzeci moment jest ważny. Jezus spuszcza z tonu i pyta Piotrze, czy kochasz mnie miłością filia? Miłością może niedoskonałą, nie całkiem bezinteresowną, podszytą strachem, ale szczerą. Tak, Panie, taką miłością Cię kocham. I co wtedy Jezus mówi? Paś owce moje. Czyli inaczej mówiąc, bądź pierwszym papieżem. Krótko mówiąc, Jezusowi wystarcza taka miłość, jaką w danym momencie mamy w swoim sercu. Nawet jak nie jest czysta, święta, doskonała, absolutnie wolna od jakiegoś zła, od jakiejś niedoskonałości, taka miłość mu wystarcza, jeżeli jest szczera. I jeżeli tak, to Jezus przyjmuje jak ogromny klejnot tę miłość i każdemu z nas powierza zadanie w Kościele, w życiu, tak jak powierzył je Piotrowi, ale ta miłość, ludzka miłość, filia, dzięki Duchowi Świętemu może się oczyszczać i może się stawać miłością agape. I właśnie dlatego święty Paweł napisał do Tymoteusza, otrzymaliśmy ducha mocy, dynamis i miłości, i tu pada to słowo agape. To Duch Święty szlifuje ten diament, tę naszą niedoskonałą miłość, aby z miłości filia stała się miłością czystą, świętą, doskonałą. Moment. Trzecia dziedzina naszego życia, gdzie potrzebujemy Ducha Świętego, to nasze myślenie. Otrzymaliśmy ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia, chrześcijańskiego myślenia. Duch Święty kształtuje nasze chrześcijańskie myślenie. Często mówimy, że nawrócenie, greckie metanoia, to zmiana sposobu myślenia. To prawda częściowo. Częściowo w tym sensie, że to słowo metanoia ma w sobie rdzeń, nus, mózg, umysł, nos, prawda, umysł, chodzi o zmianę sposobu myślenia, ale nie wystarczy zmienić swój sposób myślenia, aby się nawrócić. Taki pogląd głosił na przykład Sokrates, intelektualizm etyczny. Mówił, że wystarczy wiedzieć, co jest dobre i już będziemy czynić dobro. A tymczasem my wiemy dokładnie coś innego, że my wiemy, co jest dobre, a i tak tego nie czynimy. I sam święty Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian narzeka. Wiem, co jest dobre i łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać już nie. Dlatego ważne jest także to, co dzieje się poza naszym umysłem, a na to wskazuje ten przedrostek meta. Meta znaczy poza. Czyli nawrócenie jest zmianą sposobu myślenia, ale nie wystarczy zmienić sposób myślenia. Musimy mieć pomoc spoza nas. I tą pomocą jest właśnie Duch Święty. To On nas uzdalnia do tego, aby to nowe myślenie wprowadzić w życie, czyli zmienić także sposób postępowania. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi tak, 12:2. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. To jest właśnie działanie Ducha Świętego. Odnawianie umysłu, zmiana sposobu myślenia. Ale użyte znowu tutaj greckie słowo, mamy taki szybciutki kurs greckiego, widzę, to metamorfete. Przemieniajcie się, metamorfete, stąd metamorfoza. I kochani, metamorfoza w tym pierwotnym znaczeniu w języku greckim oznacza przemianę, ale bardzo konkretną przemianę w przyrodzie. Mianowicie chodzi o to, że gdybyśmy sobie wyobrazili taką mało apetycznie wyglądającą larwę, taki kokon, wydaje się zeschły i taki nieżywy, to w pewnym momencie on się otwiera i wyfruwa z niego piękny motyl. I taką przemianę Grecy nazywają metamorfozą. Z czegoś, co się wydaje martwe, brzydkie, odpychające, nagle wykluwa się coś pięknego, wykluwa się życie, które zachwyca. Paweł mówi, przemieniajcie się właśnie w taki sposób. Porzucajcie to swoje typowo ludzkie myślenie, przyziemne, które ciągnie nas w dół i odnawiajcie się w waszym myśleniu, abyście się stawali pięknymi ludźmi. Właśnie Paweł pod koniec swojego życia z całą pewnością był takim pięknym człowiekiem, który już się nie obawiał śmierci, marzył o spotkaniu z Chrystusem, a to wszystko dzięki temu, że przez całe życie bardzo mocno starał się o swój wszechstronny rozwój. I ostatnie zdanie, drodzy, mówi Paweł o tych trzech dziedzinach, moc, miłość, myślenie. Chodzi o to, aby w naszym chrześcijańskim rozwoju, nawet nie tylko chrześcijańskim, nawet w takim czysto ludzkim rozwoju, te trzy dziedziny szły razem. To znaczy, aby nie przeakcentować jednej z nich, bo to się staje niebezpieczne. Są tacy, którzy kładą nacisk na moc, prawda? Moc Ducha Świętego, otrzymaliśmy ducha mocy. Wpisujemy w wyszukiwarkę. Msza, uzdrowienie, Wrocław, enter. I tylko jeździmy. To tu, to tu, to tu. Prawda? Kładziemy nacisk na moc, bo tam Pan Bóg uzdrawia, a ludzie leżą na podłodze. Bardzo dobrze, ale jak ktoś ogranicza swoje chrześcijaństwo do tego, to się naraża na to, że usłyszy to, co Pan Jezus mówił w kazaniu na górze. Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów? Idźcie precz ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Są też tacy, którzy kładą nacisk na miłość, agapę. Ja mieszkam akurat przy Caritasie, to widzę, że tam często ludzie przychodzą, różne dary znoszą i tak dalej. Są wolontariusze, wielu młodych ludzi, pewnie może spośród was się zatrudnia, czasem pomaga w szpitalach, w hospicjach. Bardzo dużo pracują na rzecz ludzi potrzebujących, cierpiących, chorych. Bardzo pięknie, super. To jest prawdziwie chrześcijańska postawa, ale nie trzeba być chrześcijaninem, żeby być filantropem. Jeżeli kładziemy tylko nacisk na miłość i na taką pomoc drugiemu człowiekowi, to Pan Bóg nie jest konieczny do tego, prawda? I wreszcie są też tacy, którzy kładą nacisk na ten trzeci moment, mianowicie myślenie. Buszują teraz już mniej po bibliotekach, bardziej w internetach, prawda? W różne strony, różne nowe pomysły, nowe hipotezy. Wymyślamy takie pewne teologiczne jakieś schematy, za którymi chcemy iść, przyjmujemy je jako dogmaty, a one później okazają się błędne i sprowadzają nas na manowce. Kochani, w Kościele, a wspomnieliśmy o takiej zasadzie, że mądry człowiek, który chce się rozwijać, uznaje nad sobą autorytet, między innymi autorytet Kościoła. W Kościele przez 2000 lat wytykowano taką metodę działania, że pewne rzeczy najpierw się dzieją, a dopiero później stają się przedmiotem nauczania. Nigdy odwrotnie. Najpierw coś się wydarza, to coś jest poddane refleksji i dopiero później to wchodzi do nauczania Kościoła. Dlatego kto popełnia taki błąd, że zwraca uwagę tylko właśnie na myślenie, tworząc kolejne schematy, kolejne twory intelektualne i proponując je, odchodzi od praktyki Kościoła. Popatrzmy, przez całe wieki chrześcijanie wierzyli, że Maryja jest niepokalanie poczęta. Kiedy ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu? Niedawno. Przez całe wieki wierzono, że Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem? Niedawno ogłoszono ten dogmat. Czyli najpierw się coś wydarza, a dopiero później to się staje przedmiotem refleksji i przedmiotem nauczania. Chodzi więc o to, aby te wszystkie trzy dziedziny naszego życia, moc Ducha Świętego, która, jak powiedzieliśmy, potrzebna jest nam przede wszystkim do zwalczania w sobie zła i czynienia dobra, miłość, która jest okazywaniem, czynieniem dobra przede wszystkim wobec ludzi potrzebujących, i chrześcijańskie myślenie, zgodne z tym, czego naucza Kościół, powinniśmy rozwijać jednocześnie. I myślę, że w tym staje się dla nas wzorem święty Paweł. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę.